Mówi Paryż Radio France International. Witamy 29 grudnia, w ostatnią sobotę 2007 roku. W reżyserce Andrea Kunowa, przed mikrofonem Grzegorz Dobiecki, a w programie godzinnej audycji co następuje? Wiadomości przygotowane z udziałem Anny Bernhardt, która odpowiada dziś także za naszą rubrykę europejską. Przegląd prasy autorstwa Piotrów, Kamińskiego i Rosochowicza. Paryski weekend Agnieszki Kumor. Przewodnik turystyczny Sylwii Gips oraz magazyn muzyki klasycznej pod batutą Stefana Rigera. Za chwilę dziennik. Mówi Paryż RFI. Al-Kaida zaprzecza, jakoby zamach na byłą premier Pakistanu, panią Benazir Bhutto, był jej dziełem. Władze Islamabadu oskarżyły o to Baitullaha Mehsuda, przypuszczalnego szefa Al-Kaidy na Pakistan, ukrywającego się ponoć na afgańskim pograniczu. To spisek rządu, armii i służb wywiadowczych, oświadczył w niedzielę rzecznik Mehsuda. Rząd poinformował dzień wcześniej, że służby specjalne przechwyciły rozmowę telefoniczną, w której Mehsud gratulował swym ludziom udanej akcji. Tej wersji daje wiarę także Wielka Brytania. Tymczasem trwa polemika w kwestii rzeczywistej przyczyny śmierci Benazir Bhutto. Wedle oficjalnego komunikatu władz była pani premier zmarła w następstwie gwałtownego uderzenia głową w dźwignię poruszającą otwieranym dachem jej samochodu, gdy kierowca gwałtownie ruszył z miejsca, próbując uniknąć kul zamachowca. Wedle tej wersji pani Bhutto nie trafiła żadna kula. Przeczy temu jej rzecznik, pani Sherry Rehman, która myła ciało zmarłej przed pogrzebem. Zapewnia, że widziała wyraźnie ranę postrzałową głowy. Kula miała przebić ją na wylot od potylicy. Pani Rehman oskarża rządowych lekarzy o ukrycie oryginalnego raportu z oględzin zwłok. Władze Pakistanu odpowiedziały na to, że są gotowe przeprowadzić ekshumację zwłok Benazir Bhutto, by jednoznacznie ustalić przyczynę jej zgonu. Nie ulega jednak dla nich wątpliwości, że zgon nastąpił w wyniku zamachu. Pakistan nie potrzebuje zagranicznych pomocy, by ostatecznie wyjaśnić tę sprawę, oznajmił w sobotę rzecznik rządu. Jak podają agencje, w drugim dniu żałoby narodowej po śmierci Benazir Bhutto, Pakistan był krajem praktycznie sparaliżowanym, a wiele jego metropolii, jak 12-milionowe Karachi, przypominało wymarłe miasta. W wielu z nich dochodziło jednak wciąż do antyrządowych manifestacji i zamieszek. Według pakistańskiego MSW w ciągu ostatnich 48 godzin zginęły już co najmniej 44 osoby, a straty materialne sięgają kilkudziesięciu milionów dolarów. Prezydent Pervez Musharraf nakazał służbom bezpieczeństwa stanowczość wobec wichrzycieli i rabusiów. W przekonaniu zagranicznych obserwatorów maleją szanse na odbycie wyborów parlamentarnych planowanych na 8 stycznia. Tego samego zdania jest komisja wyborcza, według której zamach wpłynął negatywnie na proces wyborczy. Pakistańska Partia Ludowa, czyli stronnictwo pani Bhutto, zdecyduje w niedzielę o udziale w wyborach bądź ich bojkocie. Niemal natychmiast po zamachu bojkot głosowania ogłosiło inne ugrupowanie opozycyjne, partia byłego premiera Nawaza Sharifa. Tu Paryż, Radio France International. Wygląda na to, że wreszcie rozpoczęła się kilkakrotnie przekładana operacja przejmowania trojga zakładników od kolumbijskiej komunistycznej partyzantki FARC. Agencje podały, że w sobotę rano lokalnego czasu z lotniska w Santo Domingo w Wenezueli wystartowały 3 samoloty typu Falcon. Mają przywieźć międzynarodowych obserwatorów. Po zakładników polecą zaś czekające na sygnał do startu od 2 dni 2 śmigłowce ze znakami Czerwonego Krzyża. Patronujący operacji prezydent Wenezueli Hugo Chavez oświadczył w sobotę, że Clara Rojas, jej syn Emanuel i była posłanka kolumbijska Consuelo González powinni zostać odebrani z rąk terrorystów w punkcie przez nich wyznaczonym gdzieś w Puszczy Amazońskiej. Jednocześnie Chavez skierował zaproszenie do Olivera Stone'a, znanego reżysera hollywoodzkiego. Miałby on sfilmować operację uwalniania zakładników. To wspaniałe, nigdy czegoś takiego nie robiłem, jestem dumny, że będę w tym uczestniczyć, oświadczył Stone, nie mogąc się nachwalić Chaveza. To wielki człowiek, jestem jego fan, powiedział reżyser skądinąd, autor filmowej hagiografii Fidela Castro pod tytułem Looking for Fidel. Skoro zaś padło nazwisko przywódcy z Hawany, odnotujmy, że w liście skierowanym do kubańskich posłów wyznał on, iż nie jest już człowiekiem, który kurczowo trzymałby się władzy, jak to czynił w młodości. Zdaniem agencji Reutersa jest to kolejna zapowiedź formalnego ustąpienia Fidela Castro z funkcji szefa państwa. Faktycznie sprawuje ją już i tak jego brat Raul.
6 Francuzów, aktywistów organizacji Arche de Zoé, skazanych w Czadzie na 8 lat robót przymusowych za próbę nielegalnego wywozu do Europy 103 dzieci, została przewieziona do Paryża. Francja na podstawie międzypaństwowej umowy z roku 1976 wystąpiła o odesłanie do kraju szóstki swoich obywateli i w piątek z aresztu w N'Djamenie zostali oni przewiezieni do zakładu karnego pod Paryżem. Jak poinformował prokurator w Kretei, 14 stycznia odbędzie się rozprawa, która ma zamienić czadejski wyrok 8 lat ciężkich robót. Takiej kary nie przewiduje francuski kodeks karny, na 8 lat więzienia. Na pytanie rodzin, czy odbędzie się ponowny proces, prokurator wykluczył taką możliwość, powołując się na porozumienie obowiązujące oba kraje. Rodziny i skazani zapowiedzieli jednak, że będą walczyć o ponowne rozpatrzenie sprawy. W każdym razie członkowie Arche de Zoe mogą teraz przynajmniej widywać się z rodzinami w zakładzie karnym. Dwoje z nich na razie znajduje się w więziennym szpitalu. Cała grupa prowadziła strajk głodowy w Czadzie. Szóstkę Francuzów aresztowano, przypomnijmy, 25 października, gdy próbowali wywieźć do Europy dzieci w wieku od roku do 10 lat. Oskarżono ich o oszustwo i usiłowanie uprowadzenia dzieci. Afrykańskie dzieci przedstawiano jako sieroty z Darfuru, z prowincji graniczącej z Czadem, gdzie od lat toczy się wojna domowa. Okazało się jednak, że wśród nich były dzieci czadyjskie, wielu z nich miało też rodziców. Sprawa spowodowała napięcia między Francją i Czadem. Sam prezydent Sarkozy interweniował. Wymiar sprawiedliwości w Czadzie pospiesznie wydał wysokie wyroki, ale zgodził się, by skazani Francuzi odbywali karę w ojczyźnie.
Z Paryża słuchają Państwo wiadomości RFI. Amerykańscy i iraccy dowódcy wojskowi przekonują, że w trakcie mijającego roku wyraźnie poprawiła się sytuacja w Iraku. Nie oznacza to, że nie grożą nowe problemy i straty, związane zwłaszcza z mnożącymi się ostatnio samobójczymi zamachami. Przecież, jak podkreślił w sobotę generał David Petraeus, od czerwca o 60% zmalała liczba ataków na posterunki wojskowe, a od grudnia ubiegłego roku o 75% spadła liczba ofiar wśród ludności cywilnej. Bagdadzkie MSW podało ze swej strony, że w 2007 roku siły irackie i amerykańskie zniszczyły 3/4 baz i kryjówek Al-Kaidy w Iraku. Na najbliższe dni lokalne siły bezpieczeństwa zostały niemniej postawione w stan alertu. W niedzielę przypada bowiem pierwsza rocznica wykonania wyroku śmierci przez powieszenie na Saddamie Husajnie. Nazajutrz po śmierci dwóch żołnierzy izraelskich na przepustce zastrzelonych w pobliżu Hebronu na zachodnim brzegu, MSW Autonomii Palestyńskiej zawiadomiło, że na samo rozwiązanie zgodziła się główna grupa zbrojna organizacji Fatah, nosząca nazwę Brygad Męczenników Al-Aqsa. Palestyńskie siły bezpieczeństwa zatrzymały w sobotę na zachodnim brzegu 14 członków radykalnego Hamasu, który ani rozwiązywać, ani rozbrajać się nie zamierza. Od czerwca Hamas panuje niepodzielnie w strefie Gazy, skąd wyparł siły wierne prezydentowi autonomii Mahmudowi Abbasowi. Na tydzień przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi w stolicy Gruzji, Tbilisi, manifestowało 30 tysięcy zwolenników opozycji. Skandowali nazwisko swego kandydata, Levana Gaczeciladze. Faworytem wyborów, w których zmierzy się w sumie 6 pretendentów, pozostaje jednak urzędujący prezydent Michał Saakaszwili.
Prezydent Mwai Kibaki ma niewielką przewagę. Takie są ostatnie doniesienia z Kenii, gdzie trwa przeliczanie głosów oddanych w czwartkowych wyborach prezydenckich. Wyniki podane przez przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej podczas programu telewizyjnego zostały natychmiast zakwestionowane przez obecnych w studio przedstawicieli opozycji. Wcześniej po przeliczeniu połowy oddanych głosów przewagę miał szef opozycji Raila Odinga. Ten rezultat został z kolei podważony przez zwolenników prezydenta Kibaki. Wolne tempo prac członków komisji wyborczych, a także padające z wielu stron oskarżenia o fałszowanie wyników wyborów stwarzają napiętą atmosferę. Na ulicach Nairobi wyraz swemu niezadowoleniu dali zwolennicy Odingi, pochodzącej najczęściej z biednych przedmiejsc stolicy. Na ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w Kenii i ich akceptację trzeba jeszcze poczekać.
Były to sobotnie wiadomości Radia France Internationale. Z kolei przegląd prasy, w którym wystąpią redaktorzy Piotr Kamiński i Piotr Rzosochowicz.
Le Figaro żegna Jerzego Kawalerowicza, pisząc o filmowcu, który miał obsesję historii. Autor notki przypomina, że nazwisko Kawalerowicza pojawiło się na światowej mapie w roku 1961, gdy powstała matka Joanna od Aniołów, uwieńczona specjalną nagrodą jury w Cannes. Po czym podkreśla, że na ówczesnej fali superprodukcji kostiumowych Kawalerowicz zrobił surowego faraona, mianowanego do Oscarów. Dziennik podkreśla, że spośród 17 filmów reżysera większość nie dotarła do Francji. Po czym kończy notkę informacją o filmie całkiem zbytecznym, Quo Vadis, nie wymienia zaś tytułu drugiego arcydzieła Kawalerowicza, Pociąg. Najlepszy dowód, że coś tu należałoby zrobić, może na DVD. Na tych samych łamach wiele mówi się oczywiście o Pakistanie. Zamiast dość jałowych komentarzy, poczytajmy raczej, co ma do powiedzenia naukowiec Gilles Kepel, jeden z francuskich znawców wschodu. Próbują sformułować trzy możliwe scenariusze po trzęsieniu ziemi. Przypomina, że generał Musharraf, wielbiciel Atatürka, objął władzę z programem świeckim i prozachodnim, obalając Nawaza Sharifa, uległego wobec islamistów. Z czasem jednak Musharraf musiał się ułożyć z islamistami, by zachować władzę, podczas gdy pani Butto cieszyła się poparciem klas średnich. Musharraf pozwolił też, by wymknęła się spod władzy centralnej strefa niczyja na granicy z Afganistanem, gniazdo talibów i Bin Ladena. Wszystko zależy teraz od mobilizacji sił zaangażowanych w ten konflikt oraz od wpływów zagranicznych z Zachodu i innych krajów muzułmańskich, pisze Gilles Kepel w Le Figaro. Scenariusz pierwszy. Stronnicy Benazir Bhutto zwierają szeregi, wystawiając do wyborów nową postać charyzmatyczną, obejmując mobilizacją klasy średniej oraz wyborców oburzonych zbrodnią, i wygrywają wybory, które społeczność międzynarodowa wymusiła na prezydencie. Niestety nie widać na razie takiej osobistości, ale okoliczności mogą się przysłużyć jednemu z prawników, którzy stawili czoło Musharrafowi. Scenariusz drugi. Atutem Musharrafa jest perspektywa chaosu, gdyż tylko on panuje nad wojskiem i może ocalić pozór kontroli nad instytucjami państwowymi, a już przynajmniej nad siłami nuklearnymi. Zamach nadwyrężył jednak poważnie jego pozycję i wiarygodność. Nawet jeśli nie ma z nim nic wspólnego, nie potrafił zapewnić rywalce bezpieczeństwa, a stronnicy pani Butto już mu to wypominają. Scenariusz trzeci. Islamiści korzystają z sytuacji, przejmując władzę dzięki konfliktowi między armią a cywilnymi elitami. Miałoby to natychmiastowy wpływ na sytuację regionalną. Oznaczałoby zwycięstwo Al-Kaidy i talibów. Nie sposób przewidzieć, który z tych scenariuszy zwycięży, mówi Gilles Kepel w Le Figaro. Stawką jest jednak przyszłość tego kraju, powstałego 60 lat temu w dramatycznych okolicznościach na tle konfliktu z Indiami. Chaos może bowiem zagrozić samej egzystencji Pakistanu, czytamy w Le Figaro. La Croix poświęca dzisiaj całą stronę 70. rocznicy wielkiego terroru oraz organizacji, która niezmordowanie pracuje nad ocaleniem pamięci o tej zbrodni. To Memoriał. Dziennik przypomina, że w czasie swojej moskiewskiej wizyty prezydent Sarkozy spotkał się z jej przywódcami. Kilka tygodni temu udało się Memoriałowi wydać na CD-romie katalog ponad 2,5 miliona nazwisk ofiar terroru. To pierwsza taka baza danych w Rosji, podkreśla pani Jelena Rzemkowa, dyrektorka instytutu. Jej sporządzenie zajęło 20 lat pracy, praktycznie bez żadnego wsparcia władz, a stanowi dopiero 1/4 tego, czego dokonać należy. W Memoriale pracuje około 50 osób. Budżet organizacji jest groteskowy. 400 tysięcy euro rocznie. Kadra się starzeje, młodzież zmobilizować coraz trudniej. Na parterze małego czerwonego domku przyjmuje się petentów szukających prawdy o rodzinie. Całymi latami ludzie nie wiedzieli nic, nawet co dokładnie znaczy wyrok 10 lat bez prawa do korespondencji. Upiorny eufemizm oznaczający, że skazaniec już został zamordowany. Spadkobiercy sądzili, że krewni umarli na tyfus albo gruźlicę dopiero za Jelcyna. Poczęto wyjawiać, że w ogóle nie dotarli do łagra. Memoriał zbiera maleńkie, z pozoru nic nieznaczące pamiątki. Kawałek łóżkowego drewna z wyrytym napisem czy strzępek tkaniny z wypisaną modlitwą. Za każdą z nich kryje się tragedia. Od lat już organizacja próbuje uzyskać od władz zgodę na budowę muzeum. Chwilowo jednak przed siedzibą KGB na Łubiance stoi tylko kamień przywieziony z Wysp Sołowieckich. Ale nie na pustym miejscu, gdzie do roku 91 stał pomnik Feliksa Edwardowicza Dzierżyńskiego. Postawiono w kamień w kącie, gdyż władze nie zgodziły się na nic więcej. Tu co roku 29 października robi się apel poległych, czytając nazwiska ofiar Larysa opowiada, że w czasie pierwszej takiej uroczystości w budynku zasłonięto wszystkie okna. Za to wysłano do memoriału 10 inspektorów podatkowych, którzy dręczyli organizację przez pół roku. Potem przez półtora roku trwał proces w tej sprawie. 9 rozpraw w różnych instancjach, wszystkie wygrane. Po czym natychmiast pojawili się inspektorzy Ministerstwa Sprawiedliwości z kolejną kontrolą. Tak to już jest, wzdycha pani Jelena Rzemkowa, była matematyczka na łamach Lacroix.
W Le Monde na pierwszej stronie mowa jest o kryzysie w Pakistanie, o perypetiach działaczy humanitarnych z organizacji Arche de Zoé, którzy w Czadzie woleli się nazywać z angielska Children's Rescue, oraz o tym, że od środy nie będzie już można we Francji palić papierosów w żadnym miejscu publicznym, ani w restauracji, ani w kawiarni, ani nawet w dyskotece. Wszyscy palacze będą musieli wyjść na trotuary i tam dopiero będą mogli zaciągać się dymkiem. Cécile Kaya, korespondentka Le Monde w Berlinie, nie może się nadziwić, jak szybko młodzi Niemcy zapomnieli o przyczynach i podstawach nie tak przecież dawnego podziału kraju na RFN i NRD. Badania statystyczne przeprowadzone przez Uniwersytet Berliński wśród mającej 15 do 17 lat młodzieży mieszkającej i uczącej się na terenach byłej NRD wykazały, że w większości idealizuje ona NRD-owską przeszłość. Aż 37% przetestowanej przez statystyków młodzieży wschodnio-niemieckiej twierdzi, że Stasi to po prostu taki sam wywiad jak każdy inny. Zaledwie 17% z nich wiedziało, że wykonywanie kary śmierci przeprowadzano w ich kraju aż do roku 1987. Aż 54,4% badanych nie zna daty wzniesienia muru berlińskiego. Zaledwie 1/3 z nich wiedziała, że była to decyzja władz wschodnio-niemieckich. Autorzy tego badania, opublikowanego w czwartek w Niemczech, twierdzą, że ten brak wiadomości prowadzi do zupełnego uniewinnienia i usprawiedliwiania przez młode pokolenia dyktatury komunistycznej. Cytowany przez dziennik jeden ze współautorów badań, Klaus Schroeder, twierdzi, że wszystko to, co działo się za czasów NRD, stanowi tabu nawet dla wielu nauczycieli w tej części Niemiec. Wielu uczniów usprawiedliwia się niewiedzą, mówiąc, że temat ten prawie wcale nie jest poruszany na lekcjach historii. Wielu niemieckich uczniów po prostu nie widzi różnicy między demokracją a dyktaturą. Aż 40% z nich uważa, że RFN, która wchłonęła NRD w roku 1990, nie ma wcale lepszego systemu niż komunistyczna NRD. Naukowcy stwierdzili, że im młodsza była pytana osoba, tym lepiej wyrażała się ona o NRD. Jednym z głównych powodów, dla których wschodnio-niemiecka młodzież z nostalgią w głosie mówi o NRD, o którym, dodajmy, mogła dowiedzieć się jedynie od rodziców, rodzeństwa lub znajomych, jest wspominana przez nich często opieka społeczna. Ich zdaniem w NRD było pod tym względem znacznie lepiej niż w RFN i nawet lepiej niż ma to miejsce w obecnych Niemczech. Minister edukacji Brandenburgii, socjaldemokrata Holger Ruprecht, nie kryje zakłopotania. Informuje, że w jego landzie dopiero dosłownie przed paroma dniami podjęto odpowiednie kroki w kierunku zwiększenia liczby godzin poświęcanych w szkołach na nauczanie tej świeżej jeszcze przeszłości. A w zachodniej części Niemiec, mówi cytowany wyżej Klaus Schroeder, młodzi w ogóle wykazują brak zainteresowania historią NRD. Uważają, że nie jest ona wcale częścią wspólnej niemieckiej historii. Niemiecki politolog obawia się, że to zróżnicowanie percepcji Niemiec zachodnich i wschodnich będzie w oczach młodych pokoleń ciągle rosło. Czytamy na zakończenie artykułu w Le Monde.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Sprawa British Council może utrudnić negocjacje Unii Europejskiej z Rosją w sprawie nowego porozumienia. uważa brytyjski ambasador w Moskwie Anthony Brenton. Przypomnijmy, że powodem ostatnich napięć na linii Londyn-Kreml jest dekret wydany przez władze w Moskwie zakazujący działalności regionalnym placówkom British Council. Dekret ma obowiązywać od początku roku. Decyzja jest interpretowana jako odwet za wydalenie tego lata 4 rosyjskich dyplomatów z Londynu. Wszystkie te wydarzenia są powiązane z zabójstwem Aleksandra Litwinienki, a podejrzany o dokonanie tej zbrodni Andrzej Ługowoj, którego z kolei wydalenia domaga się Scotland Yard, znajduje się pod ochroną Kremla. Depesza AFP przypomina, że do tej pory negocjacje z Rosją były zablokowane przez Polskę, która żądała zniesienia embarga na mięso. Ta przeszkoda została usunięta 19 grudnia. Teraz istnieje ryzyko brytyjskiego weta. Unia Europejska nie może jednak zwlekać zbyt długo z podpisaniem nowego porozumienia z Rosją, gdyż chodzi w nim przede wszystkim o ustalenie nowej polityki energetycznej. Europa jest w dużej mierze zależna od dostaw rosyjskiego gazu. Brytyjczycy zapowiedzieli już, że będą kontynuować działalność kulturalną we wszystkich placówkach British Council na terenie Rosji, a ambasador Anthony Breton zapowiedział, że Londyn nie będzie blokował rozpoczęcia unijnych negocjacji z Moskwą. Dodajmy, że te napięte stosunki dyplomatyczne nie przeszkodziły Wielkiej Brytanii i Rosji w prowadzeniu interesów. Eksport i import między dwoma krajami wzrósł o 20% w ubiegłym roku, a Anglicy są pierwszymi inwestorami nad Wołgą. Inny punkt sporny między Wschodem i Zachodem to sprawa Kosowa. Dzisiaj na ten temat wypowiedział się ostatni przywódca Związku Sowieckiego, Michał Gorbaczow, oskarżając Zachód o stwarzanie niebezpiecznego, wybuchowego precedensu w kwestii Kosowa. Zdaniem Gorbaczowa, który wypowiedział się na łamach dziennika Rosyjska Gazeta, obchodząc wskazania Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, Unia Europejska i NATO gwałcą prawo międzynarodowe i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego. To niesłychana, niczym nieuzasadniona decyzja zarówno z politycznego, jak i moralnego punktu widzenia, zagrzmiał Gorbaczow. Jak wiadomo, po wieloletnich, bezskutecznych negocjacjach, także na forum Rady Bezpieczeństwa, Albańczycy z Kosowa zamierzają z początku 2008 roku jednostronnie proklamować niepodległość prowincji, gdzie stanowią ponad 90% ludności. Zachód zamierza tę decyzję poprzeć, uznawszy, że groźba rosyjskiego weta na forum Rady wyklucza inną możliwość, a dalsze rozmowy nie stwarzają żadnych nadziei na polubowne rozwiązanie konfliktu. A ponieważ wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i my się tam udajmy na zakończenie, by przytoczyć kilka liczb podanych przez prefekturę Domu Papieskiego. W ubiegłym roku w spotkaniach z Benedyktem XVI w Watykanie i w Castel Gandolfo wzięło udział 2 830 000 osób. Najwięcej, prawie 1,5 miliona wiernych, uczestniczyło w modlitwach Anioł Pański na placu Świętego Piotra i latem w letniej rezydencji papieża w Castel Gandolfo pod Rzymem. Na środowe audiencje generalne przybyło ogółem 729 tysięcy pielgrzymów. W specjalnych audiencjach organizowanych dla wiernych z poszczególnych diecezji i grów przybyłych na beatyfikację i kanonizację udział wzięło 209 tysięcy osób. Msze papieskie i inne uroczystości liturgiczne zgromadziły w sumie 442 tysiące wiernych. Nie do Rzymu, ale do Genewy przybyło ponad 40 tysięcy młodzieży. Biorą oni udział w spotkaniu Tezy. To ekumeniczne europejskie spotkanie odbywa się już po raz 30. Do 1 stycznia młodzi chrześcijanie różnych wyznań będą się wzajemnie poznawać, dyskutować w grupach międzynarodowych, a wieczorami modlić się o pokój na świecie. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Bertone, który wysłał w imieniu Ojca Świętego przesłanie do uczestników tego spotkania, zachęcił młodzież do przemienienia świata w oparciu o wartości ewangeliczne, zwłaszcza o przebaczenie. Pokój jest owocem przebaczenia, napisał rzymski kardynał.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Francuską stolicę różni od reszty kraju niemal wszystko, a jednak przyznać wypada, że to właśnie prowincja kształtowała ją przez wieki. Paryż tworzy wiele małych wiosek, nazywa się tak zresztą niektóre, co bardziej malownicze fragmenty miasta. Wioski otaczały niegdyś Paryż, aż zostały przezeń wchłonięte. Termin przetrwał, choć już w nowym wydaniu. Każdy taki wilaż ma odrębny styl, targ owocowo-warzywny i swój kościół. Wszystkie razem kształtują różnobarwny charakter francuskiej stolicy. Po czym poznać paryżan? Po bywaniu w kawiarniach, gdzie można napić się kawy, przy stoliku lub przy cynkowym barze, albo też spotkać się na szybko ze znajomym, załatwić z nim zaległą sprawę, przeczytać gazetę lub poczekać na seans filmowy. Paryski zwyczaj bywania w kawiarniach nieznany jest na prowincji, gdzie ludzie wcześniej uciekają po pracy do domów, a kawiarnie zostawiają turystom. Sami wolą się wybrać całą rodziną w niedzielę do restauracji. Co innego, gdy z prowincjuszy sami stają się paryżanami. Wyjeżdżając na studia lub do pracy, bo tak naprawdę to w Paryżu strasznie trudno spotkać rodowitych paryżan z dziada pradziada. Tylko 31% mieszkańców francuskiej stolicy w niej się urodziło. 14% przybyło z innej części regionu paryskiego, 31% z regionów metropolii, 1% z regionów zamorskich, tak zwanych domtomów, 23% to obcokrajowcy. Po pewnym czasie prowincjusze tak się wtapiają w stołeczny pejzaż, że trudno ich z niego wyodrębnić, tylko wprawne oko dostrzeże różnicę. I ucho, nie zapominajmy o melodyjnych akcentach, z wyjątkiem jednego z nich, akcentu Stour środkowej Francji. Pozbawiony naleciałości regionalnych, uważany jest za modelowy akcent francuski. Trochę światła wnosi adres zamieszkania delikwenta. Korsykanie ulubili sobie bogatą paryską piątą dzielnicę. Mieszkańcy Auvergne, do których należy połowa stołecznych restauracji i kawiarni, piętnastka, podobnie jak Bretończycy, dla których portem docelowym jest w stolicy dworzec Montparnasse i okoliczna czternastka. Sabautczycy, którzy stanowią większość komisarzy pracujących w renomowanej sali aukcyjnej Drouot, osiedlają się w jedynce. Baskowie, 800 kilometrów od swej ziemi ojczystej, mają wrażenie, że zamieszkali w innym kraju, nie zrezygnowali z narodowej peloty, podobnej do tenisa, w której rakieta zastępuje goładłoń, i rugby, uprawiając je w stołecznych lub podstołecznych klubach sportowych, ale sami mieszkają w prestiżowej szóstce, gdzie spotykają artystów, polityków i ludzi pióra. Dla nich wszystkich dobrze prosperujący interes lub świetnie płatny zawód i co za tym idzie wysoka pozycja zdobyte w stolicy są wciąż synonimem awansu społecznego. W tym czasie paryżanie, szczególnie ci z dziećmi, wynoszą się z miasta do małych miasteczek tworzących jego obrzeża, a nawet dalej do innych regionów, by na głuchej wsi znaleźć jakość życia, której brakuje im w mieście. Bretończycy, Pikardyjczycy, Korsykanie czy Nantyjczycy. Paryż zbudował swą pozycję dzięki wysiłkom prowincjuszy, którzy na każdym kroku podkreślają swe prowincjonalne korzenie, zrzeszając się w różnego rodzaju stowarzyszeniach regionalnych. Bretończycy mają swoje doroczne święto w stolicy, na które spraszają swoich celtyckich braci. To oczywiście Noc Świętego Patryka w hali sportowej Bercy, która odbywa się zazwyczaj w tydzień po święcie narodowego patrona Irlandii i gromadzi miłośników celtyckiej muzyki. Latem całe to różnorodne towarzystwo wraca w rodzinne strony, a paryżanie śpieszą za nim, przenosząc na prowincję kaprysy mieszczuchów i beztroski zwyczaj trwonienia czasu w kawiarniach.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Łańcuch Alp Maritime wznosi się w odległości zaledwie 80 kilometrów od lazurowego wybrzeża. Palmy i drzewa oliwne niepostrzeżenie ustępują miejsca modrzewiom. Tu właśnie trzeba szukać kotliny cudów. Przedtem trzeba się wspiąć w górę rzek Roya i Bevera. Najlepiej pociągiem, który codziennie o 9 rano rusza odważnie z dworca w Nicei na podbój Alp. Nieprawdopodobna wręcz sieć wiaduktów i tuneli toruje nam drogę pośród miasteczek zawieszonych wzdłuż urwiska. Sospel, Fontan, Saorge, Tende. Wszędzie zachowały się średniowieczne i barokowe domy, kościoły, kaplice. Jedną z nich koniecznie trzeba zwiedzić. Kaplicę Notre-Dame de Fontaine zbudowano w XV wieku w ustronnym zakątku nieopodal miasteczka La Brigue. Ściany zdobią przepiękne freski Jeana Balezona i Carnavesia na temat życia Chrystusa, pełne ekspresji, która oddziaływać miała na wiernych, tak jak na nas film czy komiks. Otaczające nas góry należą do Parku Narodowego Mercantour. Znajdziemy w nim 220 rzadkich gatunków flory górskiej i kozły i kozice, które nie boją się ludzi. Nic dziwnego, nikt na nie nie poluje od 1979 roku. W głębi Doliny Roi wznosi się na wysokość 2872 metrów szczyt Bego. I właśnie u jego stóp, po obu stronach przełęczy Walmask, znajdziemy Kotlinę Cudów, prawdziwe muzeum prehistorii pod gołym niebem. Trzeba się najpierw trochę potrudzić, od 2 do 3 godzin wspinaczki według przewodników. Trochę więcej dla tych z nas, którzy wolą windę od schodów. Być może wzmocni nas świadomość, że idziemy trasą pielgrzymów z epoki miedzi i brązu, którzy przeobrazili podnóże góry Bego w świątynię Boga deszczu i bogini płodności. Tak brzmi jedna z naukowych interpretacji około 40 tysięcy rysunków, które w latach 3200-1700 przed naszą erą wyryto na płaskich głazach wypolerowanych przez lodowiec. Formy geometryczne, niezliczone rogi byków, zaprzęgi ciągnące pług albo brona, twarze i ludzkie sylwetki z halabardą lub sztyletem w ręce. Tabliczki z wyjaśnieniami pomogą nam je rozszyfrować, ale radzę jednak wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem, gdyż tylko z nim można zboczyć ze ścieżki i obejrzeć najciekawsze grawerunki. Zdumiewający tułów z rękami w kształcie zygzaków czy też błyskawic, człowieka z głową, w którą wbito olbrzymi sztylet, tancerka, szefa plemienia i czarownika. Od końca XIX wieku kilka pokoleń archeologów głowi się nad tajemnicą kultu, którego świadectwem miałyby być rysunki spod góry Bego. Przypuszcza się, że wyryli je pierwsi rolnicy i pasterze, najpierw za pomocą krzemienia, a później narzędzi, takich jak sztylety i noże. Być może wybrali górę Bego ze względu na częste burze nadciągające z nadmorza śródziemnego. Być może byli pod wrażeniem niezwykłego krajobrazu. Wyobraźmy sobie pole bitwy tytanów, ciskających wielotonowe głazy o pomarańczowym lub zielonkawym odcieniu, który nawet dzisiaj wydaje się magiczny. Niektórzy naukowcy dopatrzyli się w Kotlinie Cudów pierwszego zegara słonecznego, inni ideogramów. Jedna z ekip badawczych podjęła benedyktyńską pracę rozszyfrowania znaków. Liczy na to, że dzięki ich identyfikacji, opisowi i analizie uda jej się wniknąć w duszę naszych prehistorycznych przodków. Jak zawsze u źródła sporów naukowych leżą odmienne ideologie. Jedni woleliby widzieć w Kotlinie Cudów kolebkę europejskiej sztuki lub nauki, inni kolebkę religii. Dla turysty liczy się naprawdę zachwyt i wzruszenie, jakie wzbudza to piękne miejsce. No i fakt, że jeśli wycieczka się przeciągnie, można przenocować w schronisku.
la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Od kiedy zabrakło Mnusina, ktoś musiał wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za naszą duszę. Unieść go niełatwo, wszystkich zbawić nie sposób, ale próbować trzeba, jeśli się wierzy, jak Daniel Barenboim, że muzyka jest w stanie człowieka odmienić i że nie ma takiego konfliktu, którego nie byłaby zdolna przezwyciężyć edukacja i kultura. Le Monde de la Musique oddaje hołd temu, w którym widzi muzyka roku. Pod koniec tego roku o Barenboimie w samej rzeczy wiele się mówiło przy rozmaitych okazjach. 15 listopada obchodził swe 65. urodziny. Wcześniej, 16 października, agencje doniosły, że przyznano mu w Japonii prestiżową nagrodę Premium Imperiale w wysokości 95 tysięcy euro. Postanowił przeznaczyć na, jak zapowiedział, stworzenie Międzynarodowego Funduszu na Rzecz Muzycznej Edukacji, w szczególności małych dzieci. 7 grudnia triumfował w La Scali, dyrygując w skarpetkach, gdyż but mu się rozpruł, poruszająco klasyczną wersją wagnerowskiego Tristana i Izoldy w inscenizacji Patrice'a Chéreau z wyśmienitą Waltraud Mayer. 10 grudnia mocno się zdenerwował, gdyż przetrzymywany był przez 7 godzin wraz ze swą izraelsko-arabską orkiestrą na granicy Strefy Gazy pod pretekstem, że w zespole był jeden Palestyńczyk, któremu odmówiono prawa wjazdu. Niech mi nikt nie opowiada, że koncert muzyki barokowej w katolickim kościele w Gazie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela. Wściekał się izraelsko-argentyński dyrygent, mający nie od dzisiaj na pieńku ze swą drugą ojczyzną. W imię solidarności z Palestyńczykiem koncert odwołano. Na tym jednak nie koniec. Ukazała się bowiem solowa płyta Barenboima pianisty z utworami Liszta, a wspomniany miesięcznik paryski przyznał mu szok roku za album 6 DVD z kompletem sonat Beethovena, nagranych na żywo w berlińskiej Staatsoper, których cennym uzupełnieniem jest 6 sfilmowanych masterclasses z Chicago z takimi młodymi talentami, jak m.in. szalony Chińczyk Lang Lang i znakomity Amerykanin Jonathan Biss. Ten ostatni zbiera zresztą odtąd same najwyższe wyróżnienia. Po złotym diapazonie za płytę szumanowską przyznano mu podobny laur za 3 sonaty Beethovena, nagrane dla EMI, płynące naturalnie niczym z samego źródła lekcje u mistrza, na co się przydały. początek ronda z sonaty pastoralnej Beethovena w wykonaniu Jonathana Bisa. Poszukiwaczy plotek spotka zawód. Podczas zarejestrowanych masterclasses Barenboim nie mówi o uczuciach, nie opowiada żadnych anegdotek, mówi wyłącznie o muzyce. W końcu wszystkie emocje wyrażają się za jej pośrednictwem, powiada w długim wywiadzie dla Le Monde de la Musique, cytując Schopenhauera: muzyka to inna idea świata. Jej bogactwo jest niezmierzone. Gdybym zaczął mówić o moich uczuciach albo uczuciach Beethovena, miast rozszerzyć horyzont, jedynie bym go zawęsił. Muzyka pozwala nam zrozumieć człowieka, uczy nas, jak żyć. Niestety dała się zamknąć w wieży z kości słoniowej, zepchnąć na margines kultury i społeczeństwa. Można być dzisiaj wykształconym, w ogóle nie znając muzyki. Świat zmierza w niebezpiecznym kierunku. Podczas gdy koncert z Paryża może być transmitowany na żywo, w high definition, w Chinach, Argentynie i Nowym Jorku, miliardom ludzi do niczego to niepotrzebne, gdyż przesłanie muzyki nic im nie mówi. Edukację muzyczną, która została daleko w tyle za technologią, należałoby radykalnie zmienić. Muzyka winna stać się podstawowym składnikiem ogólnego wykształcenia na równi z filozofią czy literaturą. Nie idzie o to, by szkolić profesjonalistów, lecz by każdemu dać szansę wyszkolenia ucha. Co szczególnie ważne, jak najwcześniej. Barenboim nie zadowala się wołaniem na puszczy, stara się praktycznie działać. Z jego to inicjatywy powstały muzyczne żłobki w Berlinie i w Ramallach. W Berlinie mało to zaskakujące, lecz w Ramallach... Działo się to 21 sierpnia 2003 w Ramallach, gdzie symfonię koncertującą Esdur Mozarta grała pod dyrekcją Barenboima orkiestra złożona z młodych muzyków izraelskich i arabskich. Dwa lata wcześniej, w tym samym miejscu, Daniel Barenboim grał na fortepianie przed audytorium złożonym z 400 palestyńskich dzieci. Nad miastem krążyły helikoptery. "Jest pan pierwszym Izraelczykiem bez karabinu, jakiego widzę", powiedział doń mały chłopczyk. Był tym szczerze wzruszony. Władze izraelskie starały się go odwieść od tego zamiaru, przestrzegając go, że to najbardziej niebezpieczne miejsce w świecie. Ale nie dał się zastraszyć. Swojej odwagi dowiódł zresztą kilkakrotnie, potępiając przed Knesetem izraelską okupację, dyrygując w Izraelu wyklętą w tym kraju muzyką Wagnera, czego niektórzy do dzisiaj mu nie wybaczyli. Do wystąpienia w Palestynie namówił go jego przyjaciel, wielki palestyński intelektualista Edward Said, którego śmierć w roku 2003 1803 była dla Barenboima niezwykle ciężkim ciosem. Zdążyli wszak wiele wspólnie dokonać, posiać ziarno, które będzie kiełkować. Jakiś to kontrast z owymi gwiazdami rocka i piosenki, które podszywają się pod artystów zaangażowanych, napędzając charity biznes i dorabiając sobie tanim kosztem humanitarne oblicze. Cóż to bowiem za artysta zaangażowany, który nie podejmuje żadnego ryzyka, a nawet więcej, nabija kasę, głaszcząc z włosem słusznie myślące audytorium. Daniel Barenboim uznał przeciwnie, że prawdziwe zaangażowanie to praca od podstaw, nieustanna konfrontacja z terenem i szlifowanie detalu. Mówi, że tego wraz z wolnością myślenia nauczył go Spinoza, szlifierz kryształów dosłownych i filozoficznych. Gdy koncentruje się na detalu, poświęcając mu więcej uwagi niż na to z pozoru zasługuje, rzutuje to na całokształt. Pięknie zakodowana jest moralność, zapewne bez sztuki w każdym razie nic byśmy nie wiedzieli o niuansach. Wiadomo, że diabeł, jak i anioł, tkwią w szczegółach. Dlatego też idei, jaką Barenboim i Said wylansowali w roku 1999 w Weimarze, nie należy traktować jako taniej metafory miłości i pokoju a la charity business w stylu muzyka łączy, zbliża i łagodzi obyczaje. Owszem, jak najbardziej, ale nie jako komercyjne widowisko, lecz jako codzienna praktyka. Ta idea to West Eastern Divan Orchestra, której nazwę zaczerpnięto z tomu poezji Goethego zatytułowanego Zachodnio-Wschodni Dywan. Chodziło zaś o to, aby wykazać w praktyce, że dla bliskowschodniego konfliktu nie ma militarnego rozwiązania, że jedyne rozwiązanie, jedyne antidotum na obskuranckie czarno-białe credo tkwi w kulturze i sztuce. Syzyfowa praca Barenboima, dla którego to, jak mówi, najważniejszy projekt jego życia, szalenie martwi fakt, że orkiestra Wedo, na zachodzie już omalże mityczna, na Bliskim Wschodzie niemal nikomu jest nieznana. Finał piątej symfonii Beethovena z tego samego koncertu w Ramallach w sierpniu 2005 roku. Z końcem stycznia Daniel Barenboim wystąpi wreszcie w Paryżu z pierwszym koncertem Brahmsa. Na Francję był trochę obrażony i słusznie. Od końca lat 80., gdy po 14 latach kierowania orkiestrą paryską został nieelegancko wygryziony, cały tutejszy establishment, włącznie z krytyką, udaje, że w ogóle taki muzyk nie istnieje. Otóż Barenboim istnieje aż nadto w rozmaitych wcieleniach jako dyrygent, pianista i zwłaszcza niezrównany kameralista. Miał 7 lat, gdy po raz pierwszy wystąpił publicznie w Buenos Aires. Wilhelm Furtwängler usłyszał go 4 lata później i napisał, że już w 11 roku życia jest fenomenem. W latach 60. począł rejestrować płyty, między innymi jako pierwszy nagrał komplet koncertów Mozarta, dyrygując od fortepianu angielską orkiestrą kameralną. Od tej pory jednak chylił się coraz bardziej ku dyrygenturze. Po długim i niemiło zakończonym romansie z orkiestrą paryską przejął pałeczkę po Scholtim w Chicago. Przez 18 lat zapraszany był do Bayreuth jako wielki kapłan wagnerowskich misteriów. W roku 1992 mianowany został dożywotnim szefem berlińskiej Deutsche Staatsoper, a w 2002 głównym zaproszonym dyrygentem mediolańskiej La Scala. Zapewne najszczęśliwsze były dlań lata 60., kiedy związał swe życie z genialną wiolonczelistką Jacqueline Dupré. Zanim nieuleczalna choroba przedwcześnie ją zabrała, zdążyli zrealizować we dwójkę lub z przyjaciółmi długą serię legendarnych nagrań. Koniec Allegro z pierwszego tria Beethovena grali Daniel Barenboim, Pinkas Zuckerman i Jacqueline Dupré. O dyrygenckich i pianistycznych dokonaniach Barenboima trudno powiedzieć coś złego. Z drugiej strony nie ma w nich na ogół nic porażającego. Często sprawia wrażenie, jakby improwizował na gorąco, nie starając się bynajmniej stworzyć po wsze czasy wzorca Sèvres. Wielu krytyków we Francji to mu właśnie wypomina między wierszami, że gra lub dyryguje powierzchownie, jakby od niechcenia miast rzeźbić ostrym dłutem pomnik z brązu dla potomności. Barenboimowi zaiste wszystko przychodzi na zbyt łatwo. To wulkan talentu i gejzer muzycznej inteligencji, człowiek renesansu fruwający z kwiatka na kwiatek. Sam zresztą przyznaje, że płyty nagrywa od tak w przelocie, by zarejestrować moment inspiracji, nie nadając im ponadczasowej wartości. Jeśli coś po nim zostanie, to zaś bez wątpienia niezliczone momenty kameralnych, natchnieniowych, intymnych, muzycznych konwersacji, do których jako człowiek dialogu naturalnie jest stworzony. Towarzyszyli mu w tej przygodzie najwięksi muzycy Itzhak Perlman, Pinkas Zuckerman, Janet Baker, Dietrich Fischer-Dieskau czy wreszcie Krista Ludwig. Thank you. Fragment Italianisches Liederbuch Hugo Wolfa, Christa Ludwig z Danielem Barenboimem w 1979 roku. Ale Barenboim chętnie też muzykuje z młodzieżą. Jego niedawne spotkanie z utalentowanym skrzypkiem Nikolajem Znajderem i wiolonczelistą Kirillem Złotnikowym ze świetnego kwartetu jerozolimskiego zaowocowało uskrzydlonym nagraniem triów fortepianowych Mozarta. Posłuchajmy więc na zakończenie z podwójnego kompaktu pod szyldem EMI Andante Grazioso z tria Mozarta, Keszel 542. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rigger. Do usłyszenia w nowym roku.
To wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.